Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym raporcie z Himalajów. W najwyższych górach świata dużo się dzieje. Zacznijmy od Lukasa Extreme, czyli Polaka, który na rowerze Wigry 3 chce dojechać z Indii aż do bazy pod Everestem, a następnie zdobyć najwyższą górę Ziemi bez wsparcia aparatury tlenowej, a na dodatek solo. W ostatnim raporcie z Himalajów Łukasz nagrał mi głosówkę, w której powiedział, że lada dzień dotrze on do granicy z Nepalem i faktycznie jest on już w Nepalu i obecnie znajduje się na drodze trekkingowej, którą wspinacze docierają do bazy pod Everestem. Zobaczcie sami, jak obecnie wyglądają jego zmagania.
Puścił kolejny spaw. Ten się złamał teraz. To się trzyma na tej śrubce i się trochę przechyla ten bagażnik. No niestety ten bagażnik to był projektowany, żeby na zakupy jeździć do sklepu pobliskiego, a nie na Everest z plecakiem. Ale na razie się to jeszcze trzyma. Jak się całkiem rozpadnie, to się będę wtedy przejmować. Najwyżej będę musiał na plecach nieść, na plecach, no i tyle, nie? Jeszcze zaczęło padać do tego. A i tak to za niedługo mam taką wioskę. Zrobię tam przerwę na lunch, może to jakoś przejdzie. Chwilę się odpocznie. No, jednak przestało padać i ruszyłem. Jestem na wysokości 3100 metrów. No i tutaj dzisiaj zanocuję. Jest taka fajna lodża. Tutaj posąg Buddy. No i jutro będę walczył dalej. Jakieś tam 17 km dzisiaj zrobiłem, także taki przyzwoity wynik moim zdaniem, jak na taką pogodę, jak na pierwszy dzień treku. Na jutro to zobaczymy. No może uda mi się tam więcej pociągnąć. Ale nie ma się też co rozpędzać, bo z tymi wigrami, no tutaj po tych szlakach to ciężko się idzie, nie?
Ruszam na drugi dzień trekkingu. Już tu widać piękne, ośnieżone szczyty. Także myślę, że widoki będą coraz ciekawsze. Wigrus się trzyma, no ten bagażnik odpada, ale trudno, takie jest życie.
No powiem szczerze, trekking z tymi wigrami po tych szlakach, gdzie jest tyle tych schodów, to jest wyższa szkoła jazdy. Rozpada mi się już ten bagażnik totalnie, także w najbliższej miejscowości komuś dam ten kosz, w jakimś gospodarstwie się przyda i likwiduję cały ten bagażnik, bo to nie ma sensu, to utrudnia mi zajęcie prawidłowej pozycji, żeby prowadzić ten rower. Bo on się tu przechyla, także no muszę to skorygować i tyle, no tempo jest słabe, pewnie bez tego rowera szedłbym dwa razy szybciej, no ale trudno, takie jest życie. Byłem się tu w takim gospodarstwie tego bagażnika, także nie będziemy już teraz przeszkadzać, będę niósł wszystko na plecach, no i lecę w dół. Tu jest takie miasto najbliższe, to się może tu zatrzymam. Tak wygląda droga tutaj w stronę Bubsy. Jak ja tędy przejdę, to nie wiem. To chyba mają dość poważne problemy te auta na 4 przejechać w ogóle. I tak się rozświetlają te górskie wioski nepalskie. Tak sobie ludzie żyją. Niesamowite. A ja ledwo żyję, ale no cały czas coś tam do przodu. Nie ma co marudzić. Coś tam siedzi w tych krzakach. Widziałem to zwierzę, jest duże. No pies to nie jest na pewno. Nie wiem, czy tu występują jelenie, czy nie. Ciekawe. Najwyżej będę walczył z nim. To jest coś niesamowitego. Wigrus i himalajskie giganty. No, zjechałem, ale nie było to wcale takie proste. Te ich National Highway to mnie doprowadzą do grobu po prostu. Taka droga to jest National Highway. Tu pokazuję jeszcze do Saleri 11 km. Ale dzisiaj hardcore, ja pierdzielę. Jestem nieźle wyciorany. Powiem szczerze. Przechodzę niby. Ale kurde, wszystko pozamykane. Już późno. Muszę się ogarniać. Kurde, udało się. Ale była walka. Tu jeszcze mają coś otwartego. To się tu wbija, bo tak ogólnie to szału nie ma.
Trochę się dzisiaj powalczyło. 59 kilosów. 13 godzin.
Łukasz nagrał mi dzisiaj taką krótką głosówkę.
Witam serdecznie wszystkich widzów Szczytomaniaka. Ja jestem aktualnie już za miejscowością Lukla, w której jest znane lotnisko. Także jestem już na szlaku w kierunku Namche Bazar i mój plan na jutro jest taki właśnie, żeby dotrzeć do Namche Bazar. No i jeżeli mi się uda, no to w kolejnych dniach będę pokonywać około 500-600 metrów przewyższenia zgodnie ze sztuką aklimatyzacji i myślę, że około wtorku będę już pod Everestem. Jeżeli uda mi się tam dotrzeć, no to rozpocznę już procedurę aklimatyzacji przed pierwszym wyjściem rotacyjnym na górę. Jeżeli Icefall będzie już otworzony, w sensie droga będzie już otwarta tam w kierunku obozu pierwszego, drugiego, no to planuję taką szybką aklimatyzację tylko na Kalapatar. A jeżeli gdzieś tam ten czas otwarcia drogi w kierunku szczytu będzie się przedłużał, no to być może wejdę na szczyt Lobuche East, na którym już byłem 1,5 roku temu, także akurat znam ten szczyt. Także no, sytuacja jest zmienna, zobaczymy jak to będzie wyglądać, zobaczymy też jak z pogodą, ale forma jest dobra, samopoczucie jest dobre, no wiadomo, było to dość duże wyzwanie fizyczne, ale no, nie odczuwam tego jakoś tak, żebym potrzebował jakiegoś odpoczynku czy coś. Także codziennie, systematycznie przesuwam się do przodu. Pozdrawiam wszystkich.
Partnerem kanału jest sportano.pl, gdzie znajdziecie zarówno sprzęt outdoorowy, jak i wiele akcesoriów do różnych aktywności sportowych. W aplikacji Sportano, do której link znajdziecie w opisie pod filmem, z kodem SZCZYTOMANIAK10 otrzymacie 10% rabat na Wasze zakupy. W poprzednim miesiącu ten rabat był 5%, teraz mamy większy 10%, więc myślę, że warto skorzystać.
Partnerem kanału Szczytomaniak jest sklep sportowy Sportano. Najlepszy wybór butów, odzieży i sprzętu w góry odkryj na sportano.pl i w aplikacji mobilnej Sportano.
Jak już jesteśmy przy Everestie, to muszę wspomnieć o tym, że Nepalczycy już pracują na górze. Obecnie taka elitarna grupa wspinaczy, Icefall Doctors, szukają odpowiedniej drogi do przejścia lodospadu Khumbu. Niestety trudne warunki pogodowe, silne opady utrudniają te prace. Teraz przenosimy się na Annapurnę, gdzie działa Piotr Krzyżowski i jest to 8-tysięcznik, na którym ten sezon wiosenny rozpoczyna się najwcześniej. Kilka dni temu Piotr poinformował mnie, że na górze znajduje się około 26 wspinaczy. Kilku z nich działa bez wsparcia aparatury tlenowej, tak jak Piotr, dla którego, jeśli zdobędzie Annapurnę, będzie to 11 8-tysięcznik zdobyty przez niego solo i bez wsparcia aparatury tlenowej. Niestety obecnie te warunki w Himalajach są bardzo trudne, również na Annapurnie i z tego względu wielu wspinaczy nie tylko zeszła do bazy, ale również zleciała śmigłowcem do miasta Pokhara. Niektórzy po prostu zeszli trochę niżej do tych miejscowości położonych pod bazą, pod Annapurną. W poprzednim raporcie wspomniałem o tym, że Piotr Krzyżowski dotarł do obozu trzeciego i nawet zaporęczował niektóre odcinki powyżej obozu trzeciego i wielu z himalaistów ma już odpowiednią aklimatyzację do ataku na szczyt, ale niestety te wielodniowe opady śniegu uniemożliwiają w tym momencie jakąkolwiek działalność na górze, a nawet jeśli ta pogoda poprawi się za kilka dni, no to w pierwszej kolejności trzeba będzie ponownie przetorować drogę do poszczególnych obozów, być może niektóre z nich trzeba będzie odkopać lub odbudować, no i to zajmie kolejne dni. I w najbliższych dniach najprawdopodobniej nikt nie stanie na wierzchołku Annapurny. Podobno w ostatnich dniach miała być jakaś próba zdobycia góry, ale nikomu się nie udało wejść na szczyt. Podobnie sytuacja wygląda na Daulagiri, gdzie założono już obozy, ale to pogorszenie pogody uniemożliwiło wspinaczom atak szczytowy. Na Daulagiri obecnie nie mam informacji, czy wspinają się jacyś Polacy. A długi wywiad z Piotrem Krzyżowskim, w którym opowiedział on o swoich planach nie tylko na Annapurnę, ale również na cały sezon 2026 roku, znajduje się w tym pierwszym raporcie z Himalajów, do którego zostawię link w opisie pod filmem. Tutaj jeszcze taka krótka aktualizacja, ponieważ odcinek nagrywałem 9 kwietnia. Dzisiaj robię tylko takie dogrywki. W Himalajach czasami wszystko szybko się dzieje. Walerii Babanow, który wspina się na Annapurnę w tym roku i na jakimś etapie współpracował nawet z Piotrem Krzyżowskim, właśnie poinformował, że część zespołów wróciła już do bazy, śnieg przestał sypać i niebo jest błękitne, ale wciąż mocno wieje wiatr i na razie wspinacze czekają z wyjściami w górę. A na koniec mam dla Was taką krótką zapowiedź tegorocznego sezonu na Everestie, którą nagrałem z Tomkiem Kobielskim z agencji Adventure24. Tomek w tym roku będzie próbował trzeci raz zdobyć szczyt Everestu. W Himalaje rusza już za kilka dni. W tym sezonie będzie zdobywał górę jako przewodnik polskiej grupy i omówiłem z nim różne zagadnienia związane ze wspinaczką na Everest. Zapytałem też o ostatnią głośną aferę z wyłudzaniem ubezpieczeń w Nepalu i podtruwaniem klientów.
W tym roku ruszasz na Everest swoją agencją Adventure24 jako polska wyprawa i chciałem Cię w pierwszej kolejności zapytać, kiedy ruszacie i ilu masz klientów?
Ruszamy 11-12 kwietnia, czyli praktycznie na dniach. Ruszamy w 5-osobowym zespole, łącznie ze mną. Był zapowiadany troszkę większy zespół, no ale jak to w życiu, niektórzy musieli przełożyć ten wyjazd na rok przyszły, bo też już wiemy, że pojedziemy, ale w tym roku jedziemy, myślę, tak czy inaczej, silną 5-osobową ekipą, bo z tego, co mi wiadomo, to jako taka spójna, jednolita ekipa, to będziemy chyba taką jedyną ekipą na Mount Everest w tym roku.
Dużo mówi się o tym, że czasami uczestnicy na Everestie, klienci są trochę tacy niesamodzielni, nie potrafią raków ubierać, że się uczą dopiero na lodowcu. No i chciałem Cię zapytać, czy Wy jako agencja sprawdzacie klientów pod tym kątem, pod kątem ich doświadczenia?
Zdecydowanie tak. U mnie nie ma przypadkowych uczestników tego wyjazdu. Mogę powiedzieć, że ci ludzie, którzy jadą, to są naprawdę doświadczeni ludzie. Wielu z nich już było na przykład na Antarktydzie, na Mount Wilsonie. Mamy uczestników, którzy są już po piku Lenina, po Aconcagua, więc to nie są tacy ludzie, którzy coś sobie nowego wymyślili, podanali, część uczestników jest, ponad połowę składu. To są ludzie bez przypadku, tak? I na pewno nie będą uczyć się zakładania raków na Mount Everest.
No to jest dobra informacja. Już tam trwają prace przygotowawcze na Icefallu i czy Ty już wyruszając teraz z lada moment z Polski masz jakieś informacje, co tam się dzieje, jakie są warunki obecnie w Himalajach?
No, niestety mam tą informację i to obserwuję, że mamy spore załamanie pogody w tej chwili w Himalajach. Dość nietypowo, chociaż patrząc na te ostatnie sezony to typowo, bo jesienią też mieliśmy spore załamania i mam nadzieję, że nie będzie powtórki w sezonie teraz wiosennym, ale mamy dużo śniegu w tej chwili w Himalajach, więc trochę się cieszę, że z takim przesunięciem ruszamy, bo mam nadzieję, że kiedy my pojawimy się, to już w Kumbu ta pogoda będzie lepsza i będzie mniej śniegu, bo no, mam te informacje, że oczywiście spowalnia to akcję poręczowania Icefallu. Także no może mieć to potem oczywiście wpływ również na naszą ekipę.
A czy wiesz, ile w tym roku Nepal wydaje pozwoleń dla klientów? Czy jest to w ogóle już informacja znana, czy dopiero cały czas są one wydawane? Bo chyba ze względu na tą sytuację polityczną na świecie nie jest takie zagrożenie, nie istnieje zagrożenie, że tych klientów będzie jakoś rekordowo.
Wiesz co, wiem, że te one są na bieżąco jeszcze ciągle wydawane. Mi gdzieś się spotkałem świeżo z taką informacją i nawet byłem zdziwiony, że na razie tych permitów nie było zbyt dużo wydanych. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu i nie znam dokładnej ilości tego, ile permitów zostanie wydanych, ale jakiś niecały tydzień temu spotkałem się z informacją, ile już zostało wydanych i na razie była to dość nieduża ilość.
No, czyli raczej nie powinno to być jakieś zagrożenie związane z ilością ludzi na górze, przynajmniej na jednej drodze, bo po chińskiej raczej zbyt dużo klientów nie będzie, prawda? Jeśli chodzi o...
Z tego co wiem, to po chińskiej chyba w ogóle nie będzie klientów. Gdzieś dostałem informację, że zostały odwołane wyprawy, przynajmniej niektóre agencje odwołały po stronie Tybetu wyprawy, więc prawdopodobnie jest to związane z tym, że Chiny nie wydały permitów.
Ostatnio na Everest wspinałeś się i zdobyłeś Everest w 2023 roku. I rozmawiałem ostatnio z Adamem Bieleckim i on mówił, że wspinając się na drogach normalnych istnieje duże zagrożenie, że jeśli coś się wydarzy, no to ci samodzielni himalaiści zostaną zaangażowani do akcji ratunkowej, ponieważ szerpowie, którzy pracują dla agencji, no są zajęci, nie mogą udzielić pomocy. I chciałem cię zapytać, jak wygląda z twojej perspektywy, z perspektywy lidera, taka akcja ratunkowa? Jeśli coś się dzieje, to do kogo się zwracacie? Czy do dużych agencji o pomoc, czy jak to w ogóle wygląda tam na miejscu w razie jakichś problemów?
To znaczy, w naszej ekipie to nie bardzo będzie taka sytuacja, dlatego że my pracujemy w bardzo silnej ekipie. Mamy 11 szerpów w naszej ekipie. Więc no, u nas jakby nie przewiduje takiej sytuacji, żebyśmy potrzebowali jakiejś zewnętrznej pomocy. Dlatego, że na naszą piątkę mamy 11 szerpów. Wspomnę, bo to też ważne, że, a nie powiedziałem na początku, że w ekipie mam też kobietę, Asię, więc nas jest czwórka facetów i mam też kobietę z Polski. Także u nas nie przewiduje, natomiast co do tego, co się dzieje na Everestie, no to nie wiem, ja bym tego tak nie oceniał. Mi się wydaje, że jeżeli ktoś faktycznie jest spinaczem z prawdziwego zdarzenia, to jeżeli zobaczy, że jest jakiś wypadek obok, to siłą rzeczy będziemy pomagać w takim wypadku. Ale często to ludziom też tłumaczę, że to wcale nie jest takie oczywiste, bo często się mówi, a przechodzicie obok ludzi i nie pomagacie im, bo ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że jak siedzi po prostu ktoś przy ścieżce w kombinezonie puchowym, ma założoną maskę, kaptur i wszystko, to nie jest to takie oczywiste, że to jest osoba, która potrzebuje pomocy, a no przecież przechodząc nie będziemy każdej osoby, która siedzi, pytali, czy wszystko jest na pewno okej, nie? No bo każdy, a dużo osób się spotyka, które siedzą i po prostu odpoczywają w danym momencie. Więc jeżeli byłoby to jasne i mielibyśmy taką wiedzę, że to faktycznie jest osoba, która potrzebuje pomocy, no to jest siłą rzeczy jakby pomagamy takiej osobie. Ale myślę, że warto o tym powiedzieć, że to nie jest takie oczywiste i czasami my możemy nie wiedzieć, że osoba, która nie wiem, gdzieś tam siedzi po drodze na jakimś balkonie czy gdzieś, to jest osoba, która potrzebuje takiej pomocy, tak? No, no jeżeli tam jest 10 w danym momencie osób w dniu, czy nawet szerpami, nawet może być to liczone, nie wiem, setka osób idzie, no to siłą rzeczy my nie jesteśmy w stanie każdej osoby napotkanej po drodze pytać, czy wszystko jest okej i czy czasem ktoś nie potrzebuje pomocy. To jest niemożliwe było.
W ostatnich tygodniach dużo mówi się o aferze związanej z ubezpieczeniami w Nepalu, z podstruwaniem klientów i z wyłudzaniem ubezpieczeń. No i chciałem cię zapytać, czy ty coś wiesz na ten temat, no bo to trwa od wielu lat w Nepalu. Ja pamiętam, że odcinek o tym już robiłem ponad 4 lata temu, bo wtedy już też się o tym mówiło. No i oszuści zarabiają na tym miliony. I czy kiedykolwiek spotkałeś się z tym procederem?
A w taki sposób bezpośredni ja się z tym procedurą nie spotkałem. Tak jak mówisz, wiadomo o nim od lat. Absolutnie nie słyszałem o takich skrajnościach pod tytułem podtruwanie uczestników czy klientów. Znaczy na wyprawach to ja w ogóle nie słyszałem o czymś takim. Według mnie trochę jest to rozdmuchane i to bardziej dotyczy osób uczestniczących w trekkingach. Proceder jest o tyle znany i my akurat na to mocno zwracamy uwagę, że było pakowanek po kilka osób do helikoptera, a potem było mówione, a proszę nie mówić ubezpieczycielowi, że nie leciałeś sam, tak? Czyli jakby były rozpisywane kilka helikopterów, a tak naprawdę leciał jeden. Więc oczywiście absolutnie jesteśmy przeciwni temu, żeby tak się działo i my bardzo na to zwracamy uwagę, żeby nie było takich akcji, które no, gdzie nie ma oczywistej potrzeby do ewakuacji, tak? No bo ewakuacje nie powinny się odbywać do zmęczenia. Tak, w górach. One powinny się odbywać, kiedy faktycznie, nie wiem, widzimy symptomy wysokościowe, choroby wysokościowe, no to wtedy jakby taka ewakuacja powinna się odbywać. Natomiast jeżeli mnie o to pytasz, to ja widziałem sytuację gdzieś obok nas, gdzie faktycznie były wzywane helikoptery według mnie na zasadzie taksówki, gdzie po prostu ktoś był zmęczony i stwierdził, że wzywa sobie helikopter, bo ma ubezpieczenie. No to wtedy jest to absolutnie nadwyrężanie ubezpieczenia, no bo helikopter nie służy do tego w górach. Tym bardziej, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, a warto o tym powiedzieć, że helikopter w górach wysokich to też jest rodzaj zagrożenia wbrew pozorom, czego przykładem była tegoroczna sytuacja z wypadkiem helikoptera na Kilimandżaro, gdzie helikopter spadł i zginęły wszystkie osoby. Więc też ludzie powinni sobie zdawać z tego sprawę, że wzywanie helikoptera w górach, szczególnie jeżeli jest niekoniecznie dobra pogoda, to też jest jakieś ryzyko.
Kiedyś podczas aklimatyzacji na Everestie często Himalajści dochodzili na przełęcz i tam się aklimatyzowali, spędzali jedną noc i schodzili. Później zaczęto trochę dopiero potem atakowano szczyt. Potem zaczęto stosować metodę, że w obóz trzeci był tym ostatnim miejscem aklimatyzacji i potem było zejście i atak na szczyt. Ale w ostatnich latach można zauważyć, że nawet nie wszyscy dochodzą do obozu trzeciego. Czasami podchodzą z dwójki pod ścianę lotce, tam kończą aklimatyzację i potem atakują szczyt. I chciałem zapytać o twoją taktykę, bo już dwukrotnie zdobyłeś szczyt, więc masz na tyle doświadczenia, że jesteś w stanie przed wyprawą już rozpisać najlepszy sposób aklimatyzacji dla swojej grupy. Jaką ty preferujesz metodę?
To prawda. Znaczy, ta sytuacja z przełęczą, to ona już bardzo dawno nie funkcjonuje, o której wspomniałeś. To tak naprawdę wyprawy, nie umiem określić dokładnie lat, ale bardzo dawno. My już w 2006 roku byliśmy dwukrotnie w trzecim obozie i spaliśmy w trzecim obozie i to jest jakby schemat, który najczęściej był spotykany. Natomiast praktycznie w tej chwili większość ekip praktycznie nie śpi w obozie trzecim, tylko robi taką rotację z dojściem do trójki, a tak jak wspomniałeś, niektóre osoby nie dochodzą nawet do trójki, ale nie śpią. Ale to jest wynikiem jakby tego, na jakim etapie używa się tlen. Bo jeśli używa się tlenu powyżej obozu trzeciego albo dopiero od obozu czwartego, tak jak ja na przykład używałem tlenu w 2006, to wtedy jest absolutna konieczność tego, żeby wcześniej spać w trójce i dopiero zejść. Natomiast jeżeli planujesz używanie tlenu już od trójki albo wręcz no to już w tej chwili w trójce większość ekip śpi na trenie i od trójki idzie na trenie. I jeżeli w ten sposób planujesz akcję górską, no to faktycznie nie ma takiej silnej konieczności, żeby wcześniej w trójce spać. Oczywiście to by było lepiej, żeby tak było, ale większość ekip faktycznie tego nie robi. Ale to też jest związane z jeszcze jedną rzeczą, że dzisiaj praktycznie pierwsza rotacja odbywa się na sześciotysięcznikach, tak? I my też na przykład wybieramy się na Lobucze. Więc my na Lobucze będziemy robić jakby pierwszą rotację na 6000, potem będziemy robić drugą rotację, obóz pierwszy, drugi i wyjście do trójki, a w trzeciej rotacji będziemy wchodzić na szczyt. Taki mamy plan. To jest oczywiście tylko plan, bo czasami jest tak, że pogoda weryfikuje rzeczy, albo samopoczucie uczestników weryfikuje takie rzeczy i my tak na bieżąco to też dopiero na miejscu widzimy, jak dokładnie będziemy prowadzili akcję. Na dzisiaj planujemy, że to będą w sumie z wejściem na Lobucze 3 rotacje. Kiedyś nie chodziło się na Lobucze albo nie chodziło się na Island Peak, więc jakby siłą rzeczy trzeba było robić minimum 2 rotacje na Everestie przed wejściem na szczyt. Dzisiaj ze względu na Icefall, bo to chodzi głównie o Icefall i o zagrożenie Icefallu, że ten Icefall no jednak jest malowniczy, ale on jest niebezpieczny, więc my osobiście chcemy zredukować jedno przejście przez Icefall i jeżeli nie będzie takiej konieczności, to nie robić dodatkowej rotacji przez Icefall.
I od którego obozu planujesz, żeby korzystać z aparatury tlenowej?
My mamy plan, żeby korzystać z trzeciego obozu, dlatego że jeżeli, tak jak wspomniałem, że jeżeli mielibyśmy korzystać od czwórki, to byłaby konieczność absolutnie dodatkowej rotacji i byłaby konieczność spania w Fields. I w tej sytuacji ja bym się absolutnie nie zdecydował na wejście z trzeciej rotacji na szczyt.
I też wspomniałeś o tym, że z tobą w twojej ekipie będzie 11 szerpów. I czy ilość szerpów, która będzie towarzyszyć klientom podczas ataku na szczyt, jest od czegoś zależna? Bo często jest tak, że wchodzi ktoś z jednym szerpą, ale czasami z dwoma. Jak ty do tego podchodzisz? Czy po prostu ilu będzie w wolnych dany moment? No bo czasami jest tak, że klienci się wykruszają, są chorzy, więc jest więcej szerpów na jednego klienta. Tak było rok temu w niektórych agencjach. Jak ty do tego podchodzisz?
Tak, no u nas pewnie, ja odpukać mam nadzieję, że tak się nie wydarzy, że u nas się nikt nie wykruszy. Wtedy oczywiście byłaby taka sytuacja, że jest możliwość, żeby jeszcze dodatkowi towarzyszyli potencjalnemu uczestnikowi, ale u nas jest jakby założone, że tych 11 ma iść na szczyt z nami. Więc ja założyłem i też jestem jakby z tego mocno znany w środowisku, że robimy maksymalne bezpieczeństwo dla ludzi, więc nie oszczędzamy na szerpa i ja chcę, żeby było maksymalne bezpieczeństwo, więc jeżeli tylko będzie wszystko ok ze zdrowiem uczestników i wszystko ok ze zdrowiem szerpów, no bo tutaj też nie możemy wykluczyć, to są przecież też ludzie, którzy z nami pracują i szerpowie też bywają chorzy. I bywa tak, że szerpowie się wycofują z ataku szczytowego, ale mam nadzieję, że tak się nie wydarzy i w tej sytuacji planujemy, że cały zespół szerpów z nami idzie na szczyt.
A wiesz już, gdzie będzie ulokowana twoja baza na lodowcu? No bo też jak byliśmy rok temu razem pod Everestem, no to widzieliśmy, że ta baza teraz już się ciągnie, praktycznie przejście jej to jest godzina.
Mogę już, myślę, zdradzić, z kim pracujemy na Everestie. Pracujemy, w mojej opinii, w jedną z najlepszych agencji w tej chwili w Nepalu, z 14 Peaks, z Tashim. I nasza baza jest tuż obok podnóża Ice Fallu, więc praktycznie z bazy wchodzimy na Ice Fall, więc nie będziemy potrzebowali przechodzić godzinę przez basen.
A masz jakieś rady dla swoich klientów, których się nauczyłeś właśnie 3 lata temu podczas wejścia? No bo to się mocno zmieniło na przestrzeni tych kilkunastu lat, kiedy ty wchodziłeś w 2006 roku. No i teraz na przykład tych klientów jest tak dużo, że czasami te infekcje złapane podczas trekkingu czy w bazie już potrafią rozłożyć cały plan na dalsze działania. I czy są jakieś takie lifehacki dla właśnie klientów, z którymi się dzielisz?
Znaczy, podstawowym lifehackiem to jest to, że ja od razu założyłem, że mamy wydzielone w ramach samej bazy nasze obozowisko i mamy własną mesę. Więc i to ze względu na to, co mówisz, jakieś infekcje, tego typu rzeczy. No i może to źle zabrzmi, ale będziemy starali się izolować, bo wyprawa na Everest jest tak poważna i tak ważna, że tak jak wspomniałeś, jakakolwiek infekcja bardzo często eliminuje ludzi przed atakiem szczytowym. Więc będziemy bardzo mocno dbali o to, o siebie, żeby nie zaworować, ale między innymi stosujemy taką prewencję, że będziemy mieć własną mesę tylko dla nas i mamy właśnie taki podobóz dla nas, więc jeżeli nie będziemy mieć takiej konieczności, potrzeby, to będziemy starali się jak najmniej kontaktu mieć z resztą uczestników.
Super, no to trzymam kciuki i mam nadzieję, że będziesz się kontaktował z Pod Everestu i będziemy raporty przekazywać widzom, jak tam idą postępy.
Taki mam plan, będą stałe relacje dla was i paroma rzeczami was pewnie tam też zaskoczymy.
To wszystko na dzisiaj. Na Instagramie Szczytomaniak będę dodawał takie krótkie raporty z Himalajów, takie newsy z pierwszej ręki, jeśli będę miał jakieś informacje na temat Polaków działających na ośmiotysięcznikach, także zachęcam do zerkania również tam, a jak się zbierze tych informacji więcej, to tutaj będzie pojawiał się taki dłuższy odcinek. W opisie pod tym filmem znajdziecie również linki do profili w mediach społecznościowych Polaków działających na ośmiotysięcznikach. Zachęcam również do zaglądnięcia do aplikacji Sport Portano. Być może znajdziecie tam to, czego akurat potrzebujecie, czego akurat szukacie. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych raportach z Himalajów. Cześć!